Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
A z nami goście Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI w studio i Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Główny Urząd Statystyczny sypnął wczoraj danymi. Szybki szacunek inflacji za listopad okazało się, że była niższa niż w październiku. Wyniosła 17,4%. Przypomnę, w październiku było to 17,9%. PKB wzrósł nieco bardziej niż się spodziewano, wyniósł 3,6%, podczas gdy analitycy spodziewali się 3,5% za trzeci kwartał, ale z drugiej strony był niższy niż w październiku. Ale zacznijmy od inflacji. Panowie, na ile dane o inflacji mogą być, czy mogą być uspokajające, czego możemy się dalej spodziewać? I może na początek pan Marek Krzykowski, ponieważ jest zdalnie.
Dziękuję. W tym trudnym czasie szukamy czegoś pozytywnego i taki szybki tutaj
szacunek
jest bardzo dla nas pozytywny. No, nie oszukujmy się, ale niewiele jest w tej chwili rzeczy pozytywnych, które możemy jak gdyby przedstawić i ja sądzę, że to w tej chwili nie jest jeszcze jak gdyby przełamanie tego trendu, bo wiemy, że czekają nas różne niemiłe rzeczy, choćby powrót VAT-u do różnych towarów, które będziemy musieli kupować, czy które zakupujemy. Natomiast to jest jakiś pozytywny element tego wszystkiego, co nas wkoło otacza. Ja tu patrzę na szereg innych elementów, bo to sama inflacja, która mówi w ten sposób, to jest jak gdyby mało. Jesteśmy w tej chwili na początku grudnia. Jest jeszcze miesiąc czasu, żeby podjąć pewne decyzje, bo na dzień dzisiejszy to dysponujemy tylko i wyłącznie zapowiedziami, natomiast nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań. Sądzę, że muszą się pojawić pewne osłonowe rzeczy, które lub rozwiązania, które spowodują, że ten wzrost zostanie zahamowany, bo ta inflacja powinna w tej chwili już po pierwsze nie przekroczyć 20%, a po drugie, gdyby udało się to zacząć redukować, to byłoby wspaniałe osiągnięcie.
Mateusz Marmułowski.
Oczywiście to jest dużo za wcześnie, żeby się cieszyć. To jest pierwszy miesiąc. Jeśli kilka kolejnych miesięcy pokaże spadek, to wtedy być może będziemy mogli lekko optymistycznie spojrzeć na przyszłość. Natomiast musimy pamiętać i też myślę, że niewiele osób to rozumie, że inflacja na poziomie 10 czy 20% to znaczy, że ceny nie spadają, tylko wolniej rosną. Myślę, że przyszły rok to dalej bardzo wysoka inflacja, więc przed nami dalsze wzrosty cen. One będą delikatnie mniej dynamiczne niż to, co się działo ostatnio, zależnie pewnie od kategorii. No i nadchodzą wybory na jesień w przyszłym roku, a z czym to się wiąże, wszyscy wiemy.
Konsumpcja w górę o 0,9%. Spodziewano się wzrostu o 2,4%. Analitycy PKO BP mówią, że praktycznie ta konsumpcja otarła się o stagnację. Czy jak może być dalej? Jesteśmy w grudniu, chociaż też jak chodzi się do sklepów w miastach, to się ma wrażenie, że nic się nie zmieniło.
Tłumy.
I tłumy, tak, i ludzie kupują różne rzeczy, ale de facto to tak rzeczywiście, to może być mylące.
Mamy
wrażenie
za sobą weekend szalonych cen, taka tradycja, chyba tak bym to nazwał, ze Stanów Zjednoczonych, Black Week, Black Friday. Niektóre sklepy już nawet prowadzą promocje, które nazywają Black Weeks w liczbie mnogiej. Od października to już trwa, także powoli szalejemy, natomiast faktycznie to szaleństwo zakupowe miało miejsce. Natomiast wydaje mi się i ja obserwuję w swoim otoczeniu taką sytuację, że ten okres nadmiernej konsumpcji, takiego zaopatrzenia się na przyszłość, licząc na to, że kupię rzeczy troszkę taniej, póki one jeszcze nie wzrosły, albo wzrosły na razie mniej, chyba minął. I teraz będziemy czekać i patrzeć, co się będzie działo. Więc no i na to liczymy, bo to jest jedyny sposób, żeby obniżyć inflację.
Ja widzę dwa elementy. Po pierwsze jest grudzień i zawsze w grudniu było tak, że ludzie chodzą do sklepów nie tylko po to, żeby kupić to, co potrzebują na najbliższe dni czy na najbliższy tydzień, ale będzie 6 mały Mikołaj, potem będzie duży Mikołaj, idą święta i to jest jeden element, gdzie już kilka lat temu rozmawialiśmy na ten temat, że jakby nie było, to w Polsce święta są takie, że zapożyczę się, ale się postawię. W związku z tym tutaj jest jak gdyby jeden z elementów, a drugi to jest po prostu, powiem, że to jest zupełnie może śmiesznie, że to jest pewna ciekawość, tak, bo ludzie chodzą i oglądają. Widzę, że to, co kiedyś było tak, że przychodził człowiek i kupował, bo chciał taki czy inny towar, to dzisiaj mnóstwo ludzi patrzy po tych cenach, porównuje i chociażby to, co my mówimy w tej chwili tutaj o tej skali makroekonomicznej, czy powiedzmy o tych cenach, które są tam skumulowane w jakieś współczynniki, to chcą się przekonać naocznie. I poza tym też ludzie szukają w tej chwili zamienników, że ktoś, kto był przyzwyczajony do ekskluzywnego towaru, który sobie kupował na okrągło, to w tej chwili, zanim go włoży do koszyka, to dwa razy przejrzy półki i zobaczy, czy nie ma zamiennika, który jest relatywnie tańszy, a spełnia podobne walory.
Tak, rozmawiając z przedstawicielami handlu, no tutaj rzeczywiście wyszło, że Polacy robią zakupy bardziej świadomie, bardziej zwracają uwagę na ceny, chodzą częściej do sklepów, ale kupują mniej. Już nie są to zakupy takie, że jedziemy i dwa wózki na cały miesiąc zapakowane i potem sporo rzeczy się też psuło i było wyrzucanych. Teraz jest to już zupełnie inaczej. Także...
To też wynika z obciążeń, które mamy. Wielu z nas ma kredyt, wielu z nas nie zdążyło lub nie pomyślało o tym, żeby go jakoś zablokować. No i te raty znacząco wzrosły, więc w portfelach ludzi zostało zdecydowanie mniej pieniędzy i to ma duży wpływ na konsumpcję.
No to jeszcze do tych danych na moment wróćmy. Inwestycje w górę o 2% rok do roku, a spodziewano się o 4,5%. No to jest duży rozstrzał między tym, czego spodziewali się analitycy, a jak sytuacja wygląda naprawdę. Przedsiębiorcy wstrzymują się teraz, czekają, patrzą, jakie będą ceny energii w grudniu, nie w grudniu, w styczniu już.
Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że kilka miesięcy temu zaczął się atak, chyba nazwałbym to atakiem banków na firmy średnie i małe, wypowiadanie kredytów, nieudzielanie już żadnych, broń Boże, kredytów, kłopoty z finansowaniem, więc to był pierwszy problem. Myślę, że tarcza, czy wakacje kredytowe, tak to się nazywa, były tego powodem poniekąd. No i w tej chwili oczywiście branże, które bazują na gazie czy na prądzie, na przykład choćby branża ceramiki czy produkcja glazury, to są branże, gdzie po prostu są braki w towarze, bo wiele firm decyduje się na to, żeby poczekać, nie ryzykować i wstrzymać produkcję.
Mm-hmm. Są dwa elementy. Bardzo wzrosły koszty eksploatacyjne. Te, które firmy ponoszą z tytułu normalnej działalności, a jak mówimy o inwestycjach, no to generalnie opierają się o kredyty, tak? I tutaj, co kolega Mateusz powiedział, no jest to niestety bardzo w tej chwili rygorystycznie przestrzegane. Banki mają ogromne zahamowanie w tym, żeby udzielać tych kredytów. Jest to długo sprawdzane. Poza tym inwestorzy muszą naprawdę jeszcze raz mocno przeliczyć, tak? Jak te inwestycje im się zwrócą. Bo to, co się wydawało pół roku temu jako bardzo jasne, proste, na dzień dzisiejszy te kalkulacje muszą być dokładnie sprawdzone, zweryfikowane. Generalnie te inwestycje kosztują o wiele więcej, chociażby z tytułu kredytów, które są bardzo wysoko oprocentowane. Również dostęp materiałów nie jest taki, jak był kiedyś, czyli wiele rzeczy, które należy zakupić do tych inwestycji, jest albo niedostępnych, albo przesuniętych. W związku z tym obserwujemy przesunięcia inwestycji, a to ma wpływ na ten wskaźnik, o którym mówiliśmy.
To teraz zmieniamy temat. Amerykańsko-chińska wojna chipowa przenosi się do Europy. Najprawdopodobniej konflikt ten doprowadził w listopadzie do zerwania dwóch umów zawartych przez europejskie firmy z podmiotami zależnymi od chińskich przedsiębiorstw. Oficjalnie oba kontrakty upadły z powodu utraty bezpieczeństwa narodowego po przejęciu kluczowych spółek przez podmioty z państwa środka, informuje Forsal.pl. Tutaj małe wyjaśnienie. Najpierw niemieckie Ministerstwo Gospodarki zakazało producentowi chipów samochodowych sprzedaży swojej fabryki szwedzkiej filii chińskiej firmy, a kilkanaście dni później z podobnym nakazem, przepraszam, wystąpił brytyjski rząd. Holenderska spółka zależna od notowanego w Szanghaju producenta półprzewodników musi sprzedać teraz 86% co najmniej jej udziałów z powrotem do Europy. No i teraz mówi się, że między innymi za tymi sprawami stali Amerykanie, którzy bardzo bronią się przed transferem technologii do Chin. No i wprowadzają odpowiednie zakazy. Czy Europa pójdzie też tą drogą i jakie będą skutki tej wojny chipowej? Bo to nie tylko się rozlewa na Europę, to de facto dotyczy w tej chwili już całego świata. No i jak konsumenci na tym, rozwój technologiczny firm, co się z tym będzie działo?
Ostatnie dwa lata pokazują nam, co tak naprawdę jest ważne w świecie, jeśli chodzi o decyzje, o to, kto dominuje w świecie. I widzimy z jednej strony, że oczywiście, jak to wszyscy wiemy, pieniądz rządzi światem, natomiast no, elektronika jest wszędzie, jest w autach. Natomiast ja chcę troszeczkę o czym innym powiedzieć, a mianowicie widzę tu podwójne standardy, bo z jednej strony, kiedy my próbujemy chronić nasz polski kapitał, ochraniać polskie firmy, to zarzuca nam się nacjonalizowanie, natomiast z drugiej strony, jeśli Niemcy chcą chronić fabryki samochodów i w sposób mało kapitalistyczny blokują przejęcia spółek, co by nie mówić, Brytyjczycy...
Już właściwie prawie po podpisaniu umowy.
Już nawet po podpisaniu umowy. Brytyjczycy cofnęli tą umowę, starają się ją wycofać, mają na to nowe przepisy. Więc no nie jest to mechanizm kapitalistyczny, więc pytam, jak w takim razie powinniśmy postępować?
Mm-hmm. No, o tym temacie my mówimy mało, natomiast ludzie, którzy siedzą w biznesie, od dawna wiedzą, że ta wojna amerykańsko-chińska trwa. Ona na początku była taka właśnie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, o ten właśnie, kto będzie liderem w tej nowoczesnej technologii. Oczywiście inne państwa też rozwijały swój jak gdyby potencjał produkcyjny w tym zakresie. No ale w tej chwili doszło do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście państwa doszły do wniosku, że muszą chronić tą swoją technologię, bo inaczej to po prostu albo Chiny, albo Stany Zjednoczone kompletnie to zdominują, a nie możemy żyć w takiej relacji, że po prostu będziemy się tylko przyglądali, a musimy mieć swoje zasoby. Tym bardziej, że mikroczypy to w tej chwili jest coś, co jest jakby standardowe wyposażenie wszystkiego. Nawet zabawki dziecięce po prostu bez mikroczypów już przestały funkcjonować. Mało kto się bawi klockami, a wszystkie te elementy są takie. W związku z tym jest to obszar, który z punktu widzenia przedsiębiorczości będzie miał ogromne znaczenie w przyszłości i dlatego jest tak ogromna ona jest dużo dłuższa ta wojna niż rosyjsko-ukraińska i z tego może nie zdawaliśmy sobie sprawy, coraz więcej państw wchodzi, a ja bym tylko podał jeden przykład, jak źle wyszliśmy, nie patrząc na tego typu tematy, przy lekarstwach, przy szczepionkach, kiedy okazało się, że po prostu pewnych elementów w Europie nie jesteśmy w stanie sami zagospodarować, wyprodukować, a musimy liczyć na Chiny czy na Stany Zjednoczone i stajemy się niewolnikami czy zakładnikami powiedzmy innych. Także ten temat jest bardzo istotny i uważam, że i Europa i Polska też powinna bardzo intensywnie włączyć się w rozwiązanie tego dylematu.
A jak można, to proszę bardzo.
My wpadliśmy we własną pułapkę poniekąd, bo z jednej strony jeszcze rok temu obserwowaliśmy, jak Niemcy uzależnili się od gazu rosyjskiego. Teraz wiemy, że Tajwan właściwie rządzi światem półprzewodników, jest kluczowym zasobem i tu o to toczy się wojna.
Bodaj 80% powstaje tam właśnie.
Tak, i dlatego Chiny tak bardzo interesują się Tajwanem i dlatego Amerykanie tak bardzo chcą tego bronić, więc tutaj jest dużo interesów się ściera, natomiast chcieliśmy skorzystać z taniej siły roboczej, z dużego potencjału produkcyjnego Chin, a teraz cierpimy. Przykładem są wspomniane przez pana lekarstwa, teraz półprzewodniki, zaraz będą kolejne rzeczy.
A skutek tego jest taki, że może nam zabraknąć na przykład, nie wiem, laptopów w sklepach
już
albo szybkich.
Już mieliśmy problem z odbiorem aut. Przez wiele miesięcy ludzie czekali na odbiór auta, bo właśnie brakowało jednego z elementów. I o ile to było radio, to auto mogło być wydane, natomiast jeśli to był system bezpieczeństwa, gdzie brakowało dosłownie jednego elementu, to auto zgodnie z prawem nie mogło być wydane i stało na parkingu przez wiele miesięcy właśnie z tego powodu.
No i trochę niszczało. A jak można to zmienić? Czy Europa, europejskie firmy są w stanie same produkować półprzewodniki?
Myślę, że nie mamy do tego ani wiedzy, bo z jednej strony są potrzebne złoża różnych metali, więc tutaj jakby jako Polska nie mamy nic do powiedzenia, jako Europa chyba też za wiele nie. Natomiast jeśli chodzi o know-how, to myślę, że potrafilibyśmy to zrobić. Natomiast to są lata, to tak jak z elektrowniami atomowymi, o których mówi się w Polsce, że będziemy się z nich cieszyć, ale za 20-30 lat. Także to jest długotrwały proces i nie da się tak z dnia na dzień czy z roku na rok tego zupełnie przetasować.
Niemniej jednak czas zacząć.
Dwa różne jak gdyby elementy, półprzewodnika, mikrochipy, tak? I o ile chodzi o półprzewodniki, to uważam, przy dobrej kooperacji jesteśmy w stanie w Europie je sprowadzić i mieć za określone dobre pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o już mikrochipy, to powinniśmy się nauczyć tej technologii, tym bardziej, że wiele firm sprzedaje licencje. Mamy nawet tutaj w Europie mnóstwo licencji amerykańskich i na tej bazie powinniśmy produkować, mieć własne możliwości produkcyjne, aby nie stały niewyprodukowane, czy wyprodukowane, a nie jeżdżące samochody, czy inne urządzenia elektroniczne, które tych mikrochipów wymagają.
No to skoro o samochodach mowa, od 2035 roku wszystkie nowe samochody, które pojawią się na rynku Unii Europejskiej, powinny być zeroemisyjne. Nie mogą emitować dwutlenku węgla. Po tym czasie nadal będzie można jeździć obecnymi samochodami spalinowymi. Nowe przepisy nie znaczą, że wszystkie samochody na drogach będą zeroemisyjne. Chodzi tylko o te najnowsze, te, które trafią do sprzedaży. No i właśnie, jakie skutki tych zmian, gdy wejdą w życie? Co z miejscami pracy? Jak to można... Co tu się będzie działo?
No myślę, że auta elektryczne już są z nami wiele lat. Wiele osób już te auta posiada. Nawet w Trójmieście widać ich wiele. Więc to nie jest jakaś wielka nowość. Myślę, że świat zdominują auta elektryczne plus wodorowe i mówi się o tym, że wodorowe nawet być może bardziej się rozpowszechnią z uwagi na wiele zalet, które oferują. Natomiast no, po prostu należy się przekwalifikować. My obserwujemy to od wielu lat. Wiele zawodów traci sens, wiele zawodów traci swój potencjał. Za chwilkę auta będą samodzielnie jeździć, więc wszelcy osoby, które pracują w transporcie czy w taksówkarze...
Czyli kierowcy zawodowi.
Kierowcy zawodowi mogą mieć problem z uzasadnieniem swojego kierunku. Więc po prostu mamy troszkę czasu na to, żeby się przekwalifikować, natomiast jest to dosyć zaskakująca i taka dosyć spontaniczna decyzja, gdzie właściwie z miesiąca na miesiąc ogłasza się, że od danego roku koniec.
Powiem tylko, że zagrożonych ma być 18 milionów miejsc pracy, tej pracy bezpośredniej, pośredniej, dostawców, poddostawców, firmy, które naprawiają auta. W samej Unii Europejskiej zniknie 700 tysięcy miejsc pracy.
A to jest trochę dla mnie odwrócona logika, bo najpierw się coś uchwala, potem się zastanawia, jak to zrealizować. Oczywiście idea jest bardzo fajna. Ja nie chcę się nazywać ani ekologom, ani ludziom, którzy są trochę nowocześniejsi niż mój konserwatyzm. Natomiast najpierw to trzeba znaleźć rozwiązanie, bo żeby ten cel fantastyczny zrealizować, to potrzeba wielu rozwiązań, od zasobów materiałów, bo jak mówimy o samochodach elektrycznych, przecież na sam lit zapotrzebowanie wzrośnie 15-krotnie. Jak mówimy o samochodach ciężarowych i innych, to tutaj lepszym rozwiązaniem na pewno będzie wodór, bo to jest zupełnie inne rozwiązanie niż samochody elektryczne. Samochody osobowe jak najbardziej tak, natomiast żeby one mogły funkcjonować w podobny sposób jak dzisiejsze samochody spalinowe, potrzeba ogromnej sieci albo stacji, gdzie można ten samochód naładować, albo czegoś, czego nie ma na dzień dzisiejszy, ale to jest rozwiązanie średniowieczne, jak było z końmi, że po prostu dojeżdża się do pewnego miejsca, wyjmuje baterię, zakłada nowy, jedzie dalej, tak? No nie oszukujmy się, na dzień dzisiejszy ładowanie samochodów trwa długo, one są bardzo fajne do jeżdżenia z domu, do pracy, po zakupy i z powrotem. Natomiast dla osób, które przejeżdżają mnóstwo kilometrów, takie testy Volkswagen robił i na przykład samochód sprzedawca, który jeździł samochodem spalinowym, objeżdżał ileś punktów, które musiał objechać w ciągu jednego dnia, mając samochód, dostał samochód elektryczny i zrobił tą samą trasę w dwa dni, czyli dwa razy dłużej. Także tu mamy dużo do zrobienia jeszcze. Idea jest fajna, natomiast na dzień dzisiejszy nikt nie wie do końca jeszcze, jak to zrealizować.
Technologia istnieje. Ładowarki, które mamy nawet w kilku miejscach w Polsce, potrafią w 15 minut naładować auto do 80%, co jest w zupełności wystarczające. Natomiast potrzebujemy wielu lat na to, żeby tą infrastrukturę zbudować. Bo gdybyśmy mieli sobie teraz wyobrazić, że mamy 5 stacji benzynowych w Polsce i wszyscy podróżujemy w ten sposób, no to wiadomo, jakby się to skończyło. Tak to teraz wygląda. Więc sieć stacji jest kluczowa, żebyśmy mogli mówić o powszechnym użyciu aut elektrycznych.
No i szkoda, że konsultacje Komisja Europejska z branżą motoryzacyjną zaczyna dopiero teraz. Może trzeba było przedyskutować właśnie tak, jak panowie powiedzieliście, zanim decyzja zapadła.
Po tych konsultacjach tego nie wiemy.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI, Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.